Pierwszy do Koryntian, 14 rozdział. 6 wiersz czytamy. Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiś pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki. Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie. Wiele zaiste jest rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. Gdybym tedy nie znał znaczenia dźwięków, byłbym dla tego, kto mówi, cudzoziemcem, a ten, co mówi, byłby dla mnie cudzoziemcem. Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. Oczywiście gdzieś tam w tle tutaj wybrzmiewa kontekst mówienia innymi językami, zresztą apostoł Paweł się do tego wprost odnosi, ale chciałbym, abyśmy dzisiaj spojrzeli na ten fragment nie po to, żeby się zastanawiać nad darem mówienia językami, ale abyśmy raczej spojrzeli na tym, co apostoł Paweł nam przekazuje, niejako sprowokowany tymże darem i tym, że no jak widać tutaj ludzie zresztą od samego początku mieli z tym darem pewne problemy. Apostoł Paweł tutaj nie zastanawia się nad samym darem jako takim, nie spekuluje, czy ten dar jest, czy go nie ma, czy jest i kiedyś przestanie być, czy jest od Ducha Świętego, czy występują jakieś czasami jego podróbki i można powiedzieć zamienniki. Apostoł Paweł tutaj w ogóle tymi kwestiami się nie zajmuje, co oczywiście nie oznacza, że one nie występują, że są nieistotne, natomiast no, to jest jak gdyby inny temat i może na inną okazję. Natomiast to, co apostoł Paweł tutaj robi, to jak gdyby przyjmuje za fakt, że taki dar jest, zresztą sam tutaj się przyznaje, że tego daru od czasu do czasu używa. Natomiast patrzy na ten dar, a również na inne dary, przede wszystkim z punktu widzenia ich przydatności w Kościele, z punktu widzenia ich użyteczności, z punktu widzenia tego, w jaki sposób one mogą służyć Kościołowi i w jaki sposób mogą być przydatne. I tutaj autor od razu dokonuje pewnej hierarchii, wyraźnie wskazując na to, że przynajmniej w pewnych sytuacjach są dary bardziej przydatne i są dary mniej przydatne. Są rzeczy, które lepiej robić i rzeczy, których lepiej nie robić, nawet jeśli te rzeczy same w sobie nie są złe. Jest to, myślę, już ten sam fakt jest dość ciekawy, bo też tutaj mamy czasami skłonności do takiego nieco schematycznego i bardzo automatycznego podejścia na zasadzie, że jak coś Bóg daje, no to znaczy, że to jest dobre, że to jest zawsze dobre, że to jest w każdej okoliczności i wszędzie dobre. Prawda jest taka, że Bóg wiele rzeczy daje. W zasadzie wszystko, co mamy, to Bóg daje. Wszystko, czym dysponujemy, również wszystkie nasze dary, wszystkie nasze talenty, wszystkie nasze możliwości. Wszystkie, czasami nawet również jakieś, zdawałoby się, otwarte drzwi i rozpościerające się przed nami drogi. Nie zawsze jest tak, że jak coś mamy do dyspozycji, to należy tego używać. Nie zawsze jest tak, że jeżeli coś się wydaje, że jest pod ręką, to należy to wziąć i robić. Wszystko zależy właśnie od sytuacji i okoliczności i od kontekstu. Tutaj akurat jest tak, że Paweł się za chwilę zatrzymuje na darze mówienia językami. Absolutnie nie pozostawia wątpliwości, że jest to Boży dar. Że jest to dar, który może przynosić błogosławione skutki. Ale zarazem mówi, że to nie oznacza, że należy jak gdyby z niego robić tutaj rzecz jakąś najważniejszą i przy każdej okazji na przykład tym językami mówić, tak jakby tutaj wynikało. Zwracając uwagę na to, że akurat kontekst zboru, kontekst kościoła, kontekst w ogóle tego, co ludzie wierzący mają do powiedzenia, kontekst przekazu chrześcijańskiego, tak naprawdę no, nakazuje nam tutaj nieco większą ostrożność, wstrzemięźliwość, i zwrócenie uwagi na to, że są jednak rzeczy ważne i ważniejsze i bardziej istotne. Za chwilkę przyjrzymy się właśnie temu, na co apostoł Paweł zwraca uwagę jako te rzeczy szczególnie ważne i kluczowe w zwiastowaniu chrześcijańskim, w zwiastowaniu Kościoła, ale także w ogóle w świadectwie chrześcijanina. Można by przez chwilę założyć, że to, co tutaj Paweł mówi, no to dotyczy przede wszystkim Kościoła, można powiedzieć publicznej służby w Kościele, publicznego być może również głoszenia, ale myślę, że nie ma tutaj specjalnych powodów, aby to zawężać tylko do takich okoliczności. Apostoł Paweł tutaj, myślę, mówi dużo bardziej ogólnie. To, co on tutaj mówi, ma zastosowanie dużo bardziej szerokie niż na przykład tylko i wyłącznie do porządku nabożeństwa, co oczywiście nie oznacza, że jakieś tam nauki co do porządku nabożeństwa można z tego fragmentu również wyciągnąć. Ale postarajmy się na to spojrzeć maksymalnie ogólnie, maksymalnie praktycznie, maksymalnie w sposób taki, który maksymalnie pozwoli nam stosować to w naszym praktycznym, że nie powiem, codziennym życiu w różnych sytuacjach życiowych. Apostoł Paweł, formułując pewien priorytet jakby jednych darów nad drugimi, formułując jak gdyby pewne pierwszeństwo określonych rzeczy, które możemy robić jako dzieci Boże, nad innymi rzeczami, które również możemy robić jako dzieci Boże, zwraca uwagę tutaj na kilka bardzo ważnych rzeczy. I pierwszą taką rzeczą jest przekonanie apostoła Pawła, które jest zawarte w wierszu 6, że wszelki przekaz, wszelkie, można powiedzieć, działania ludzi wierzących, działania Kościoła powinny przede wszystkim odnosić i zawierać konkretną treść, konkretną prawdę, odwoływać się do konkretnych faktów. Chrześcijaństwo to fakty, to można powiedzieć prawda, to można powiedzieć poglądy, to stanowisko, to konkretne słowa i one mają priorytet nad tymi rzeczami, które jak gdyby należą do troszeczkę innej sfery, które moglibyśmy ogólnie określić jako, nie wiem, na przykład wszystkie kwestie związane z emocjami, z kwestiami związanymi z naszymi odczuciami, wrażeniami, i tym podobnymi kwestiami. Stawiając ten priorytet, zarazem Paweł bynajmniej nie stwierdza, że chrześcijaństwo to tylko słowa, albo że są to słowa dla słowa. Że chrześcijaństwo to gadanie, że chrześcijaństwo to kazania, że chrześcijaństwo to tylko i wyłącznie ogłaszanie pewnych postaw czy poglądów. Chrześcijaństwo to są wszystkie te rzeczy, które sobie przed chwilą wymieniliśmy, ale zwróćmy uwagę na to, że one tutaj bardzo jednoznacznie występują w kontekście relacji interpersonalnej, w kontekście komunikowania, w kontekście wzajemnego nie tylko mówienia, ale również słuchania, budowania się, konfrontowania tego, co mówię, z tym, który słucha. Tu jest nie tylko ten, który mówi, ale ten, który słucha. Tutaj na przykład wiersz 9 kładzie bardzo ważny nacisk na to, że jeżeli mówimy językiem niezrozumiałym, nikt z nas nie zrozumie i mówi, na wiatr bowiem mówić będziecie. Więc w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby mówić, nie chodzi o to, żeby gadać, dla samego gadania, nie chodzi o to, żeby po prostu wypowiadać i swoje poglądy, ale w chrześcijaństwie chodzi o to, aby się komunikować, a to jest coś innego. W chrześcijaństwie, w Kościele jest ważne, żeby mówić, jest ważny ten, co mówi, ale jest równie ważny ten, który słucha. Jeżeli głosimy, niezależnie od tego, czy publicznie, czy prywatnie, zwracamy bardziej uwagę na to, który słucha, który nas słucha, niż nawet na to, co sami mówimy. Czasami to jest bardzo istotne, a to gdzieś nam może umknąć. Natomiast nie zmienia to tego faktu podstawowego, że Kościół, chrześcijaństwo to jest ogłaszanie prawdy, to jest ogłaszanie konkretnych poglądów, konkretnych postaw. Po to się zgromadzamy. Zgromadzamy się po to, żeby coś ogłaszać. To jest jak gdyby punkt podstawowy. Ogłaszamy się, żeby ogłaszać wzajemnie. Tutaj następuje komunikacja. Zresztą nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o komunikację między nami. Bo my ogłaszamy to, co, jak wierzymy, mówi do nas Bóg. Więc dlatego jest ważne słowo, dlatego jest ważny przekaz, bo mamy do czynienia z Bogiem, który jest osobowym Bogiem, z rozumnym Bogiem, z inteligentnym Bogiem, który no też nas traktuje w sposób poważny i konkretne rzeczy do nas mówi. I to jest bardzo ważne, to jest taki bardzo istotny punkt wyjścia. Czyli z jednej strony apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że ważny jest przekaz, z drugiej strony ważna jest komunikacja. Ważne jest to, aby to, co mówimy, było zrozumiałe i za chwilkę jeszcze na ten temat więcej troszeczkę sobie powiemy. I akurat w tym kontekście to odniesienie Pawła do języków, no tak jak powiedziałem, nie chodzi tutaj o to, czy języki są prawdziwe, czy nieprawdziwe, natomiast apostoł Paweł tutaj zwraca uwagę przede wszystkim na ich ograniczoną przydatność, przynajmniej w określonych sytuacjach. I wskazuje na to, że przynajmniej w kontekście na przykład społeczności Kościoła, no zarówno w sytuacji, kiedy ktoś mówi językami, jak i w ogóle w sytuacji, kiedy tutaj w ogóle można to jakoś szerzej odnieść do wszelkiej sytuacji, kiedy nasza postawa, to, co jak gdyby też prezentujemy na zewnątrz, jest skupione przede wszystkim na nas. Jest takie indywidualne, takie skierowane do wewnątrz, a nie na zewnątrz. Oczywiście potrzebujemy jako dzieci Boże też sami się karmić i sami się budować. Potrzebujemy sytuacji, kiedy sami coś przyjmujemy, kiedy sami coś odbieramy, kiedy też jak gdyby jesteśmy sami tylko dla siebie, albo sami dla siebie i tylko w relacji z naszym Panem, kiedy nie ma tutaj innych osób wokół nas. Ale apostoł Paweł zwraca uwagę tutaj na to, że gdzieś tam, i to bynajmniej nie gdzieś na samym końcu, ale w bardzo ważnym, centralnym punkcie chrześcijaństwa jest to, kiedy musimy dopuścić innych do siebie, otworzyć się na innych na siebie, a nie skupiać się na tym, co jest dla mnie miłe, dla mnie przyjemne, co mnie samego buduje, co mi samemu się podoba. I tutaj dlatego Paweł kładzie nacisk na to, że w zborze, w kościele, niezależnie od tego, jak byłby biegły w językach, to on mówi, ja w ogóle to odsuwam na bok. Ja skupiam się na tym, co służy innym wierzącym. Skupiam się na tym, co służy bliźnim. Skupiam się na tym, co może być dla kogoś zbudowanie. Jeśli spojrzymy na wiersz 7, to tutaj apostoł Paweł też przedstawia bardzo ciekawą myśl. Tutaj zwraca uwagę na wyrazistość i słyszalność określonych dźwięków. Potem jak gdyby Paweł wraca do tego jeszcze w wierszu 10, mówiąc o tym, że jest wiele rozmaitych dźwięków na świecie i nie ma niczego bez dźwięku. To jest takie dość ciekawe stwierdzenie. W czasach apostoła Pawła pewnie było mniej hałasu generalnie, niż mamy do czynienia, niż tego doświadczamy obecnie. Ale widać już wtedy, czasami tego hałasu wokół dla niektórych ludzi było za dużo. I raczej wniosek jest zawsze taki, że świat jest raczej miejsce, gdzie dźwięków i hałasów raczej jest za dużo niż za mało. I raczej jest przesyt niż niedosyt, niedosyt tego. I cała sztuka polega na tym, aby w tym wszystkim, co gdzieś tam dźwięczy i brzęczy wokół nas, to, co robimy, było słyszalne i jakieś takie można powiedzieć, wyselekcjonowane. Apostoł Paweł tutaj zwraca uwagę na to, że są różne instrumenty, każdy instrument ma swój dźwięk. No i chodzi o to, że można rozpoznać, jaki instrument gra po jego dźwięku. Tyle tylko, że ten dźwięk oczywiście musi być słyszalny. Tutaj jest jak gdyby nawiązanie do tego, że czasami trzeba grać solo, czasami trzeba grać w taki sposób, aby było słychać konkretnie, co jest grane. I tu jest, jeśli to powiążemy z tym, co słyszeliśmy przed chwilą, to też możemy tutaj dostrzec taki dość ciekawy obraz tego, że to, co my mówimy, to musi być konkretny przekaz. To musi być przekaz skierowany do drugiego człowieka. To musi być komunikacja i to musi być też taka komunikacja, która w jakiś sposób da się odróżnić od tego, co wszędzie słychać wokół. Jeśli patrzymy na historię Kościoła, jeśli patrzymy na to, co często dzieje się również w kościołach i zborach współcześnie, możemy dostrzec taką sytuację, że to jest zawsze walka, to jest zawsze przedmiot jakiegoś takiego bardzo silnego dążenia Kościoła do tego, aby mówić swoją treść, aby mówić treść, która będzie się odróżniała od tego, co właśnie wokół słychać, bez większego wysiłku. Wokół, jeśli nie wytężymy ucha, to zawsze będziemy słyszeć jakiś hałas, jakieś dźwięki, mniej lub bardziej uporządkowane, czasami celowo skonstruowane w taki sposób, aby nie do końca było wiadomo, o co chodzi. Dźwięk tego, co mówimy, dźwięk tego, co głosimy, dźwięk naszego świadectwa musi być wyrazisty, musi się wyraźnie oddzielać. Jesteśmy, można powiedzieć, wezwani do tego, by w tym świecie raczej grać solo, w sensie takim, żeby grać swoją melodię, a nie gdzieś tam się dopasować do tej orkiestry, która wokół nas mniej lub bardziej chaotycznie sobie pogrywa. Ale teraz uwaga, solo przyciąga uwagę. Jeżeli gramy solo, no to słychać, jak gramy. Słychać, czy gramy dobrze, czy źle, słychać, kiedy się mylimy. Słychać, co gramy. Słychać, co gramy i jaką melodię gramy. I tutaj znowu, Kościół nieustannie toczy walkę o to, by grać swoją melodię. By nie tylko grać, by nie tylko być słyszalnym, ale by też to, co gra, było odróżniane od innych dźwięków. Tutaj jest mowa o cytrze, jest o flecie. No, można by tak powiedzieć bardzo obrazowo, Kościół jest powołany do tego, by nie grać dowolną melodię i dbać tylko to, by być słyszalnym, ale aby to, co gra, było zagrane na Bożej harfie. Było rzeczywiście przekazem, który pochodzi od Boga i jest zgodny z Jego wolą i z Jego słowem. Kościół może grać solo, ale może grać różne inne melodie. Nie. Kościół nieustannie toczy walkę o to i to jest odpowiedzialność każdego z nas, aby mówić, aby zwiastować, aby komunikować to, co jest prawdą Bożą, co jest prawdą biblijną, co jest zgodne z przekazem Ewangelii. Bo pomysłów na muzykę jest zawsze, jest i zawsze będzie bardzo wiele. Żeby już tutaj się trzymać takich, bym powiedział, metafor muzycznych, no to podam może dwa przykłady. No. Od wieków, patrząc na to, co czasami się w kościołach działo czy dzieje, no to zamiast harfy Bożej można raczej usłyszeć taki stukot młotka sędziego. Taki, no młotek to może być też traktowany jako instrument perkusyjny i fakt, że nieraz z kościołów dobiega bardziej taka muzyka właśnie, która się raczej każe z wydawaniem wyroków, z jakimś takim legalizmem, który jest odwieczny i wiecznie żywy, no to właśnie jest jakimś takim ostrzeżeniem dla nas, aby zważać na to, co gramy. Skupiam się chwilkę na legalizmie, bo akurat uważam, że to jest odwieczne i zawsze najlepiej się mające zagrożenie dla Kościoła, ale oczywiście nie jedyne, bo równie dobrze można czasami, słuchając się w to, co Kościół mówi, no nie słyszeć harfy Bożej, nie słyszeć może tego stuku młotka, ale słyszeć jakąś, nie wiem, relaksacyjną muzykę właśnie samodoskonalenia się, nie wiem, pracy nad sobą i generalnie sprawiania sobie przyjemności, więc tutaj tak, takie dwie metafory muzyczne a propos tego, że skoro już mamy solo, to niech to nasze solo będzie solo grane na Bożym instrumencie i niech to solo będzie Bożą melodią. I jeszcze na jedną rzecz chcę tutaj zwrócić uwagę. Wiersz 8. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? Powiedzieliśmy już sobie, że tu nie chodzi o słowa, nie chodzi o gadaninę. Chodzi o słowa, które są kierowane do drugiego człowieka. Słowa, które budują. Słowa, które też są słowami prawdy. Tutaj w tym wierszu apostoł zwraca uwagę na, myślę, jeszcze jedną też ciekawą rzecz. Mianowicie taką, że to, co mówimy, musi robić wrażenie. Można się zbuntować. Jak to? No wrażenie. To przecież chodzi. Prawda się sama broni, się sama zawsze obroni i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, nie w tym kierunku idziemy. Natomiast powiedzieliśmy już sobie o tym aspekcie komunikowania, o tym aspekcie nakierowania na drugiego człowieka. I zadaniem Kościoła, zadaniem każdego z nas jest komunikować prawdy Boże w taki sposób, aby one w odpowiedni sposób oddziaływały na drugiego człowieka. Nie chodzi tutaj bynajmniej o sztuczki socjotechniczne, ale chodzi o świadomość tego, że głosimy żywe słowo, a nie po prostu słowo. Że głosimy żywą Ewangelię, a nie martwą literę. I to, co głosimy, to, co mówimy, jest przekazem, który nie ma usypiać, nie ma poprawiać samopoczucia, ale ma poderwać do walki, ma zmusić człowieka do reakcji, ma zmusić człowieka do też, można nawet powiedzieć, przezwyciężenia swoich własnych oporów, słabości, przyzwyczajeń. No, tak jak to jest z trąbką, która gra na pobudkę czy na alarm do bitwy. No, to jest dźwięk, który jednoznacznie się kojarzy z tym, że ma być jakaś reakcja, jakieś działanie. I dlatego apostoł Paweł uczy nas tutaj również tego, że mamy nie tylko zwracać uwagę na to, żeby głosić konkretny przekaz, mamy nie tylko zwracać uwagę na to, żeby ten przekaz skierować do drugiego człowieka, ale też mamy zwracać uwagę na to, aby był głoszony z odpowiednią mocą, z odpowiednim przekonaniem, no innymi słowy w taki sposób, aby docierał i spowodował reakcję, nie pozostawiał obojętnym tego, który nas słucha, tego, który do nas mówi. Także takie myślę uwagi i przemyślenia, które nam tutaj apostoł Paweł zostawia. Jest to jeden z tych fragmentów, który bardzo wyraźnie pokazuje jeszcze raz tutaj powtórzę te dwa takie fundamentalne sprawy, jeśli chodzi o rolę ludzi wierzących, o rolę Kościoła. Jesteśmy powołani do tego, aby głosić prawdę. Jesteśmy powołani do tego, aby komunikować określone rzeczy. Jesteśmy powołani do tego, aby to robić w taki sposób, który dociera do drugiego człowieka, z którego będzie jednoznacznie wynikało, że nie mówimy dla siebie, sami dla siebie, dla własnej chwały, dla własnej przyjemności, ale mówimy do drugiego człowieka. Jesteśmy wezwani do tego, aby to, co mówimy, było mówione w taki sposób, żeby zmieniało ludzi, zmieniało ich postawę, ich nastawienie, ich życie. Oczywiście nie chodzi tutaj o jakieś tutaj nasze sztuczki czy sprytne narzędzia, ale raczej o świadomość tego, że głosimy Słowo, które jest Słowem Bożym. Słowem, które ma Bożą moc i jako takie powinno zmieniać ludzkie życie, powinno zmieniać ludzkie nastawienie. Niech nas Pan w tym prowadzi, niech nam Pan w tym dopomoże. Niech nam dopomoże również w tym, byśmy zawsze też mieli ten taki właściwy balans pomiędzy budowaniem siebie, karmieniem siebie, a dawaniem innym, mówieniem do innych w taki sposób, który będzie dla nich zrozumiały i budujący. Amen.